Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj Jakub Bielamowicz, czyli Rozmowa o Bałkanach, Instytut Nowej Europy. Kłaniam się nisko, dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich. Dziękuję za zaproszenie.
25 lat polskiego zaangażowania. Widziałem też obrazki z Republiki Kosowa, gdzie stacjonuje polski kontyngent wojskowy. Był tam wicepremier Kosiniak-Kamysz. To tak nawiasem mówiąc, co się dzieje też w tych relacjach polsko-kosowskich. Tymczasem też w Kosowie się dzieje, jak zawsze, dużo słów prezydenta Vučića, kolejne napięcia na granicy i przede wszystkim też deklaracja serbskiego prezydenta, że czekają nas bardzo ważne dni. Co oznacza ten enigmatyczny wpis prezydenta Vučića?
Tutaj jest faktycznie całkiem sporo elementów, które trzeba rozłożyć na mniejsze jeszcze kawałki, ale może faktycznie jeszcze nawiązałbym pokrótce do tego, od czego zacząłeś, czyli właśnie wizyty premiera Kosiniaka-Kamysza w Kosowie, dlatego że faktycznie to jest to kolejny przejaw tak naprawdę rozwijania stosunków pomiędzy Warszawą a Prysztyną, dlatego że do tej pory nasza obecność w tym kraju przejawiała się właśnie głównie za sprawą polskiego kontyngentu wojskowego. On w zależności, że tak powiem, od okresu tak wynosi około 200-300, składa się z 200-300 żołnierzy. Do tego dochodzi także jeszcze jednostka policyjna wchodząca w ramach EULEX-u, to jest taka właśnie unijna misja policyjna w Kosowie. I faktycznie jest to musiałbym dokładnie sprawdzić, ale od kiedy naprawdę sięga pamięcią, jest to chyba najwyższa rangą wizyta polskiego przedstawiciela w Kosowie i myślę, że jest to też świetne nawiązanie do tego, że rozwijamy stosunki pomiędzy naszymi krajami także w oparciu, powiedzmy, o ten tradycyjny szlak dyplomatyczny, czyli do niedawna nie mieliśmy żadnych przedstawicieli dyplomatycznych ani w Polsce, ani w Kosowie, a teraz mamy od niedawna konsulat generalny Kosowa w Warszawie, mamy bardzo aktywnego konsula. Na razie te stosunki są na poziomie konsularnym, ale wierzę, że to z biegiem miesięcy czy lat zostanie podniesione do pełnych stosunków dyplomatycznych. Są także plany utworzenia konsulatu polskiego w Kosowie, właśnie, który by obsługiwał przede wszystkim liczny kontyngent wojskowy stacjonujący tam, więc faktycznie na linii Warszawa-Prysztyna też się dzieje i są to pozytywne rzeczy, tym bardziej, że właśnie jakby nasz wkład, nasza obecność wojskowa w Kosowie jest widziana, jest dostrzegana i to naprawdę za każdym razem, kiedy w Kosowie się coś dzieje, są jakieś napięcia, widać naprawdę polskie samochody wojskowe, pojazdy, czy to w żandarmerii wojskowej, czy innych jednostek, więc naprawdę, naprawdę tam jesteśmy. I to jest też myślę, że dobry taki segue do tego, o co zapytałeś, czyli do wypowiedzi prezydenta Vučića, która obiegła nie tylko regionalne media, ale też światowe, dotarła także do polskich, dlatego że może nie jest to coś, co dziwi analityków, ludzi, którzy właśnie śledzą ten region, ale faktycznie budzi niepokój, dlatego że tutaj prezydent Vučić zapowiedział, że kolejne 24 godziny będą dla Serbii bardzo ciężkie. I generalnie jest to taki komunikat budowany w takiej narracji wiktymizacyjnej, tak? Czyli właśnie on po prostu zawsze się przedstawia, lubi się przedstawiać jako ofiara. Serbowie też jako ofiara właśnie zachodnich sił, które chcą przedstawić Serbów właśnie zawsze jako tych winnych, Serbów jako tych złych i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego no, on się bardzo chętnie tą retoryką posługuje, więc szczerze mówiąc, łatwo już, jak się śledzi ten region, śledzi się Serbię, śledzi się Kosowo, to bardzo łatwo, że tak powiem, już być na to głuchym. Ale faktycznie tutaj trzeba by zarysować trochę szerszy kontekst, dlatego że być może taki komunikat jest wyrazem zaniepokojenia, pewnego zdenerwowania prezydenta Vučića, dlatego że pewne sprawy i to na więcej niż jednym froncie idą nie po myśli Serbii. Przede wszystkim chodzi tutaj o kwestię członkostwa Kosowa w Radzie Europy i także podniesienie rangi członkostwa czy partnerstwa Kosowa w innej instytucji międzynarodowej, w zgromadzeniu parlamentarnym NATO. Więc tutaj tylko właśnie jeszcze uzupełnię, że to są powiedzmy te zarówno Rada Europy, to jest ta organizacja, że tak powiem, paneuropejska, która zrzesza 46 krajów na ten moment, jeżeli się nie mylę, dlatego że została wyrzucona Rosja i no, że tak powiem, Azerbejdżan jest też chyba na drodze do opuszczenia tej organizacji, o czym pewnie za chwilę też wspomnę. Więc to nie jest w żaden sposób unijna organizacja, nie ma nic z Unią wspólnego, jest to powiedzmy to ponad takie czy paneuropejskie ciało, które zajmuje się przede wszystkim wspieraniem demokracji, rządów prawa, przestrzeganiem praw człowieka, które jest, że tak powiem, uzupełnione o ten system sądownictwa europejskiego, postaci Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Do tej organizacji aspiruje Kosowo w zupełnie zrozumiały sposób. Jest to państwo, które, że tak powiem, od 2008 roku, kiedy ogłosiło niepodległość wobec sprzeciwu Serbii, no, próbuje wszelkimi dostępnymi środkami wzmacniać swoją podmiotowość i takim, że tak powiem, jednym z działań jest oczywiście dążenie do członkostwa w organizacjach międzynarodowych. Wiadomo, taką najistotniejszą ogólnoświatową organizacją jest ONZ i cały system instytucji czy agent ONZ, ale tam ze względu na potencjalne czy bardzo prawdopodobne weto Rosji, także Chin, Kosowo, przynajmniej w obecnych realiach, jakie znamy, nie ma wstępu, ale taką organizacją, do której mogłoby dołączyć i cały czas się zbliża, jest właśnie Rada Europy. I to byłoby, że tak powiem, to członkostwo dałoby Prisztynie oczywiście bardzo wiele profitów, dlatego że przede wszystkim oczywiście wzmocniłoby podmiotowość Kosowa na arenie międzynarodowej, także dałoby dostęp obywatelom Kosowa, zarówno Albańczykom, jak i Serbom, dostęp właśnie do tego europejskiego systemu sądownictwa, to znaczy w sytuacji, w której wyczerpiesz całą drogę sądową w swoim kraju, uważasz wciąż, że ten wyrok jest niesprawiedliwy, twoje prawa zostały pogwałcone, no to wówczas możesz się zgłosić do tego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i tam dochodzić tych praw. I to zwłaszcza w przypadku krajów, gdzie sądownictwo w bardzo dużym stopniu znajduje się pod wpływem politycznym, nie jest niezależne, ciężko spodziewać się sprawiedliwego wyroku, zwłaszcza, że tak powiem, w takich delikatnych politycznych kwestiach, no to dlatego tak dużą rolę ten Trybunał w Strasburgu odgrywa i dlatego tak ważne jest członkostwo w tej organizacji, nawet powiedziałbym najważniejsze członkostwo czy najważniejsze z punktu widzenia Zachodu jest członkostwo w tej organizacji krajów, których no, prawa człowieka, prawa opozycji, prawa aktywistów politycznych są łamane. Dlatego, że właśnie wtedy poprzez ten cały mechanizm właśnie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Rady Europy można wymuszać mimo wszystko pewne trudne rozstrzygnięcia. I tutaj mamy cały czas, że powiem, podążanie Kosowa. Tuż przed tym, jak zaczęliśmy rozmawiać, Komitet Polityczny Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy przyjął raport taki wstępny dotyczący potencjalnego członkostwa Kosowa. Został on przygotowany przez byłą szefową greckiej dyplomacji, Dore Bakoyannis. I jest to raport, który rekomenduje przyjęcie Kosowa do właśnie Rady Europy. Został on właśnie przyjęty przez tą komisję. Teraz następnie 18 kwietnia zostanie on poddany pod głosowanie już przez całe tak naprawdę Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Więc no, Tutaj faktycznie ta sprawa nabrała dynamiki. Dlaczego nabrała dynamiki? Dlatego, że Kosowo wywiązało się z bardzo takiego już długo leżącego odłogiem zobowiązania. Dotyczyło to klasztoru Deczani, który właśnie zgodnie z wyrokiem sądu kosowskiego, właśnie ten teren tak naprawdę, na którym znajduje się ten klasztor, powinien zostać oddany właśnie pod władztwo tego klasztoru, który z kolei jest właśnie, powiedziałem, należy do serbskiego kościoła prawosławnego. I oczywiście no, ze względu na to była to bardzo taka delikatna i trudna polityczna kwestia dla Kosowa, dlatego że musieli no, w ten sposób tak naprawdę oddać, zalegalizować władztwo nad kawałkiem swojego terytorium właśnie przez serbski kościół prawosławny. To się stało, zostało to wpisane do ksiąg wieczystych nie dalej niż 2 tygodnie temu i to był ten kamyczek, który tak naprawdę uruchomił tą lawinę. I co prawda do tej pory było więcej, że tak powiem, takich oczekiwań czy wymogów podnoszonych w stosunku do Kosowa, oprócz właśnie tego kwestii terenu przylegającego czy terenu, na którym znajduje się ten klasztor Deczani. Była to także kwestia wywiązania się no, z podpisanego ponad 10 lat temu zobowiązania dotyczącego utworzenia wspólnoty gmin serbskich. To miałoby być takie, powiedziałbym, taka forma jednostki terytorialnej, która skupiałaby te gminy, w których większość stanowią Serbowie. Na razie widzę, że nie jest przedmiotem debaty. Nie wykluczam, że to wróci właśnie choćby nawet w okolicach kwietnia. Bardzo na to nalegały Stany Zjednoczone, dlatego że to był ten lewar, poprzez który, że tak powiem, Stany Zjednoczone, Zachód były w stanie wymuszać na Kosowie pewne ustępstwa, pewne działania właśnie w stosunku do czy to kosowskich Serbów, czy to samego Belgradu. Zobaczymy. Faktycznie to jest ważny krok. To się wydarzyło dosłownie tuż przed naszą rozmową. Pewnie kolejny etap w kwietniu. A druga zła wiadomość, no to tak jak już wspomniałem, druga zła wiadomość dla prezydenta Serbii to kwestia właśnie partnerstwa Kosowa w zgromadzeniu parlamentarnym NATO. NATO też ma swoją, że tak powiem, ma swoje zgromadzenie parlamentarne. No, po to się tworzy te zgromadzenia parlamentarne, żeby wytworzyć, że tak powiem, pewną łączność pomiędzy organizacją międzynarodową, a przedstawicielami pochodzącymi z wyboru powszechnego we wszystkich krajach członkowskich. No i oczywiście Kosowo członkiem NATO nie jest, dlatego choćby powodów jest wiele, ale no, powiedzmy ten główny, no to wciąż Kosowo jest nieuznawane przez 4 kraje NATO, w tym przez Słowację, Rumunię, Hiszpanię i Grecję. No i w związku z tym no, na razie jeszcze o członkostwie ciężko mówić, ale można powiedzmy te dwa, choćby nawet parlamenty, parlament Kosowa i to zgromadzenie parlamentarne NATO do siebie zbliżać. Ważne jest to także dlatego, że to przecież w Kosowie znajduje się tak naprawdę właśnie bardzo duży kontyngent KFOR. Wspomniałeś o Polakach na początku, którzy tam służą od 25 lat, od zakończenia wojny w Kosowie. Więc oczywiście dla nas może się to wydawać jakby jakaś taka, powiedzmy, marginalna sprawa, że się podnosi status tego partnerstwa z obserwatora na, powiedziałbym, takiego członka stowarzyszonego. Ale no, dla państwa, które, tak jak wspominałem, zabiega o wzmocnienie swojej podmiotowości, no to są sprawy bardzo, bardzo istotne i jest to powodem bólu głowy dla prezydenta Vučića, dla jego obozu władzy. No i jest to oczywiście też taka pewna forma z jego strony straszenia Zachodu, że no uważajcie, nie przeholujcie za bardzo, dlatego że w razie czego ja też będę w stanie wam tu narobić kłopotów.
No ale czym może straszyć tak naprawdę wrócić?
Więc tak, no jeżeli popatrzymy na ostatni rok, co się działo w 2023, to rozmawialiśmy, myślę, regularnie o tych wydarzeniach, no to faktycznie poprzez, że tak powiem, swoje rozległe sieci kontaktów politycznych i zależności politycznych, no Vučić poprzez Serbów żyjących w sąsiednich krajach, Tu przede wszystkim mówimy o Kosowie. Jest to ta północna część Kosowa, która jest zamieszkiwana przez Serbów. Mówimy o Republice Serbskiej, będącej częścią, która jest częścią Bośni i Hercegowiny. Jest w stanie poprzez właśnie swoich tam lokalnych, no powiedzmy, współpracowników destabilizować sytuację. Dlatego w zeszłym roku w Kosowie mieliśmy dwa bardzo groźne incydenty. Pod koniec maja doszło do starć pomiędzy bojówkami kosowskich Serbów, a żołnierzami właśnie KFOR, tego kontyngentu, o którym my rozmawiamy w zasadzie od początku tej rozmowy. Zostało rannych kilkudziesięciu żołnierzy, chyba nawet finalna liczba to było 90 funkcjonariuszy zostało rannych, sił tych międzynarodowych, dwóch straciło nogę, więc no, sprawa była bardzo taka no, dość poważna. Następnie doszło do uprowadzenia trzech kosowskich policjantów. Najprawdopodobniej z terytorium północnego Kosowa, w pobliżu granicy, zostali oni prowadzeni do Serbii. Potem mieliśmy najgroźniejszy tak naprawdę incydent, to już było we wrześniu, pod koniec września, 24 września zeszłego roku, kiedy w innym klasztorze w miejscowości Bańska, tam właśnie na północy Kosowa, doszło do bardzo takiego ostrej wymiany ognia pomiędzy bojówkami kosowskich Serbów a kosowską policją. Jeden policjant kosowski został zastrzelony, zginęło też kilku, bodajże trzech bojówkarzy serbskich. No, dlatego no, to są takie incydenty, które budzą niepokój. W związku z tym, że toczy się już jedna wojna w Europie, prawda? Właśnie mamy wojnę w Ukrainie, która, no powiedzmy, w ostatnim czasie, jak myślę, że możemy się zgodzić, no przybiera taki niepokojący obrót. Podczas gdy mamy jeszcze wiele innych konfliktów w szerszym, że tak powiem, otoczeniu Europy, mam na myśli Bliski Wschód, mam na myśli przewroty, które się dzieją w Afryce. No, Unia Europejska, Stany Zjednoczone robią wszystko, żeby tą sytuację na Bałkanach stabilizować i nie doprowadzać, że tak powiem, do jakichkolwiek incydentów, które mogłyby się wymknąć spod kontroli, które mogłyby się, że tak powiem, zakończyć jakimś szerszym konfliktem. I dlatego no, tak wrażliwie reaguje Zachód na wszelkie takie komunikaty płynące od Vučića. Od Vučića, który wraz ze swoimi, że tak powiem, najbliższymi współpracownikami, ministrem spraw zagranicznych i tak dalej, ostatnio bardzo, że tak powiem, rozwija kontakty z Kremlem, właśnie po to, żeby wzmocnić ten efekt straszenia. Tym, że no, na Bałkanach może się coś zadziać, więc to jest to taka pewna formuła, no, forma przyciągania linii, tak bym powiedział.
Prezydent Vučić, jak zwykle, w swojej polityce dosyć jasnej i raczej tutaj też nie jesteśmy zaskoczeni tymi deklaracjami, bo cóż może powiedzieć serbski prezydent w obliczu też zacieśniania tych relacji pomiędzy Kosowem a Zachodem. Jakub Jelamowicz dzisiaj w komentarzu. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.